Na początek powiem Wam historię dwóch ludzi, właśnie w temacie tego kazania, czyli słabości i mocy. Historia dwóch ludzi. Jeden z nich był mocny, a drugi był słaby. Mocny samodzielnie nauczył się łaciny, greki i hebrajskiego, następnie bengalskiego, sanskrytu i jeszcze paru innych języków z Indii, na które przetłumaczył Biblię. Był utalentowanym botanikiem, został pionierem nowożytnej misji protestanckiej. Dzięki niemu w całych Indiach powstawały chrześcijańskie szkoły i kościoły. A sam został profesorem prestiżowej brytyjskiej uczelni w Indiach, gdzie uczył przyszłych urzędników brytyjskich właśnie lokalnych języków. Więc tak rysuje się historia mocnego. A teraz słaby. Słaby jako syn krawca nie miał zbyt wielu możliwości. W tamtych czasach zwłaszcza. Nie mógł w dodatku przebywać zbyt długo na słońcu, ponieważ dostawał bolesnej dosyci, kiedy to robił. Skończył jedynie szkołę parafialną, a potem został uczniem szewca. W tamtych czasach w Wielkiej Brytanii bycie czymś uczniem oznaczało 7 lat pracy bez wynagrodzenia, w zamian za dach nad głową i wyżywienie, a potem po tych 7 latach można było samodzielnie na przykład być szewcem. Więc nie było to zbyt łatwe ani przyjemne. Pobrał się, będąc jeszcze uczniem, nie mając jakby fizycznie pieniędzy. Razem ze swoją żoną mieszkał w zatęchłej chatce i żywili się głównie wodą i owsianką. Jego pierwsza córka w wieku 1,5 roku zachorowała i zmarła. On zachorował na trwałą chorobę i na skutek tej choroby nie mógł nawet uczestniczyć w pogrzebie swojej córki. W dodatku na skutek tej choroby też wyłysiał na głowie i musiał nosić perukę w wieku 20 paru lat. Po śmierci córki jego żona zmagała się z depresją i nie zawsze wykonywała obowiązki domowe. Kiedy zmarł jego mistrz, przejął po nim jego warsztat wraz z obowiązkiem utrzymania zdrowy po tym mistrzu i twórki jego dzieci. Jeden był mocny, a drugi był słaby. Jeden był człowiekiem sukcesu, a drugi wydawał się być skazany na porażkę. Ale najlepsze w tej historii jest to, że to jest historia jednej i tej samej osoby. Może zresztą ten wyspać. To był William Carey. No właśnie. Misjonarz, który jako pierwszy protestant tak naprawdę ruszył do Indii. A nie sam Ewangelię. Był człowiekiem z nizin społecznych. Słabym, biednym, chorobitym, cierpiącym, bez formalnego wykształcenia, a równocześnie był człowiekiem, w którego życiu w niesamowity sposób przejawiała się Boża moc. Kto by pomyślał, że ten człowiek mógłby kiedyś, no właśnie, być czołowym ewangelistą, być profesorem języków, samemu kiedyś nauczyć i przetłumaczyć na nie Biblię. Niesamowite. Kto by pomyślał, że w ogóle jakby mógłby nie ulec depresji i dalej wytrwać w tym zawodu, pomimo kolejnych ciosów, które otrzymywał przez tak wiele lat. Był człowiekiem, który doświadczył i mocy, i słabości. I jako chrześcijanie możemy dostrzec ten paradoks w naszym życiu. Widzę, że jestem mocny. Bóg daje mi różne zdolności i możliwości działania. Realizuję jakieś rzeczy, mam swoje osiągnięcia, dokonania, a z drugiej strony jestem straszliwy słaby. Moje ciało szwankuje, moje życie może nie jest wcale tak kolorowe, jak wygląda, a samemu może podupadam na duchu częściej niż powinienem. Z jednej strony jestem mocny, a z drugiej strony jestem słaby. Bardzo słaby. Widzimy, że to nas spotyka często jednocześnie. A chcielibyśmy tylko być mocni. Nie zmagać się, nie mieć problemów, podnosić same sukcesy. Tak by było najprościej, mogłoby się wydawać. Ale czy to jest coś, czego chce dla nas Chrystus? Jaki ma być nasz stosunek do mocy i słabości? Dzisiaj zobaczymy, czego właśnie o mocy i słabości może nas nauczyć drugi list do Koryntian. Więc pomodlmy się i przejdziemy do tekstu. Dziękuję Ci, Panie, że w Tobie jest źródło naszej siły, że sobie możemy znaleźć oparcie i moc do działania, i chęć do działania, i siły, żeby wytrwać i nie cofnąć się, nie poddać. Panie, dziękuję Ci też, że kształtujesz nas przez nasze słabości, że nie zawierasz po prostu naszych problemów i nie trzymasz nas w takiej bańce, żebyśmy no właśnie byli już w raju teraz, ale że Ty masz dla nas jakiś inny plan, który realizujesz, przez który nas zmieniasz, przez który działasz i przez który jesteś uwielbiony. Chwała Tobie. Proszę Cię, pomóż nam właściwie patrzeć na moc i słabość i we wszelkiej słabości zawsze lgnąć do Ciebie i nigdy nie szukać mocy poza Tobą. Amen. Przeczytamy drugi list do Koryntian, 12 rozdział, werset 1 do 10. Apostoł Paweł pisze: widzę, że trzeba się szczycić, choć to niepożyteczne. Przejdę więc do witeń i objawień Pana. Znam człowieka w Chrystusie, który przez 14 lat, czy to w ciele, nie wiem, czy poza ciałem, też nie wiem, Bóg wie, został porwany do trzeciego nieba. I wiem, że ten człowiek, czy to w ciele, czy poza ciałem, nie wiem, Bóg wie, został porwany do raju i słyszał nieopisane rzeczy, o których nie wolno człowiekowi mówić. Takim będę się szczycił, ale z Tobą samym nie, chyba że moimi słabościami. Bo jeśli chciałbym się szczycić, nie byłbym bez racji, powiedziałbym prawdę. Przyjmuję się jednak, aby ktoś nie przykładał do mnie wiary nieodpowiadającej temu, co mnie widzi lub co ode mnie słyszy. I nie łączył mnie z nadzwyczajnością objawień. Dlatego bym miał chronić przed pychą, wbito mi się o kole. To jakby anioł szatana wysłany, by mnie upokarzać, żebym się nie wynosił. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, by go zabrał ode mnie, ale mi odpowiedział: wystarczy Ci moja łaska, słabość, doskonali moc. Z tym większą więc przyjemnością będę się szczycił do słabości. Tak chcę, by dzięki temu zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego chwalę sobie słabości, zniewagi, potrzeby prześladowania i uciski dla Chrystusa. Bo kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Pierwsza myśl, od której chciałbym zacząć, czy pierwszy punkt, jest taki. To nie my jesteśmy mocni, a Bóg. Możesz przełączyć. Pozwólcie, że przypomnę krótko kontekst tego fragmentu. Jesteśmy w drugim liście do Koryntian, którego celem jest to, że między Pawłem a częścią zboru w Koryncie był bardzo mocny spór. Tam powstała opozycja jakaś wobec Pawła, która aktywnie mu się sprzeciwiała, naśmiewała się z niego, podważała jego autorytet. To nie było dobre. To było bardzo złe i grzeszne, ale tak było. Paweł założył ten zbór, poświęcił kupę czasu, żeby go zbudować. To był jeden z dłuższych przystanków w jego podróży misyjnej. A mimo tego pojawili się ludzie, którzy mu się sprzeciwiali, którzy buntowali cały zbór przeciwko niemu. I teraz Paweł jakby w odpowiedzi na to wysyła list do zboru. I w tym liście do tej pory, jak czytaliśmy, bo jesteśmy już w 12 rozdziale, Paweł wyjaśniał powody i okoliczności swoich decyzji, które podejmował. Potem tłumaczył, na czym polega, jak wygląda od kuchni, życie zresztą na Ewangelii. Także oni mogli zrozumieć, dlaczego właśnie on postępuje tak, a nie inaczej. Czym to się wiąże i może, żeby mogli też sami zrozumieć, jak oni powinni żyć, jak oni powinni rozumieć Ewangelię i życie jej zwiastunem. Dalej Paweł wzywał ich do pojednania, do zakończenia tego sporu. Potem omawiał bieżące sprawy związane ze zbiórką pieniędzy na ubogich braci w Jerozolimie. I w tym miejscu, tuż przed tymi rozdziałami, które teraz czytamy, mógłby skończyć swój list. Mógłby powiedzieć: dobra, wszystkie sprawy omówiłem, wystarczy. Ale widocznie zostało mu coś jeszcze do przekazania. Postanowił bezpośrednio skonfrontować postawę swoich przeciwników, którzy stworzyli fałszywi nauczyciele, jak ostatnio czytaliśmy w tym liście, którzy jakby byli to fałszywi nauczyciele pochodzenia żydowskiego, którzy chcieli właśnie przejąć kierownictwo w zborze. I on w związku z tym postanowił jakby bardziej jeszcze skonfrontować ich postawę, niż do tej pory to zrobił. I w tym celu zaczyna przeciwstawiać im swoją postawę, zaczyna się przechwalać, chociaż uważa, że to jest głupie i niepożyteczne. ale robi to, żeby coś pokazać. Wcześniej, w poprzednim rozdziale Paweł przechwala się swoimi cierpieniami, a teraz przechodzi do widzeń i objawień. I co jest na samym wstępie, aby nie wypanowiło w tym tekście? Dlaczego jest tutaj podział na widzenia i objawienia? Okazało się, kiedy przestudiowałem te słowa, że one oznaczają nieco różne rzeczy. Widzenie to było coś plastycznego, coś, co Bóg pokazywał ludziom. Na przykład o kobietach, które przy grobie Jezusa spotkały aniołów, było powiedziane, że miały widzenie aniołów. Albo widzeniem moglibyśmy nazwać sen Pawła, że śnił mu się Macedończyk, który prosił, żeby właśnie przyszedł do Macedonii, żeby im pomógł. Tymczasem objawienie polega na odsłonięciu przez człowieka pewnej tajemnicy. Kiedy Jezus zapytał uczniów, za kogo go uważają, Piotr odpowiedział: Ty jesteś Chrystusem, Synem żywego Boga. Pamiętacie, jak Jezus to skomentował? Błogosławiony jesteś. Tak. Lecz ojciec mój, tak? Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz ojciec mój, który jest w niebie. Więc Bóg objawił, że zrobił prawdę o Chrystusie. To jest objawienie. Więc o tych dwóch rzeczach Paweł będzie mówił teraz. O rzeczach, które Bóg pokazuje plastycznie, jakby wizualnie, i o rzeczach, które Bóg objawia, o tej prawdzie, którą przekazuje. I tutaj przechodzi do jednego konkretnego przypadku. To chrześcijanina, który 14 lat wcześniej doświadczył czegoś takiego. 14 lat kupa czasu. Na razie nie będziemy zastanawiać się, kim był ten chrześcijanin, bo widzimy, że Paweł celowo nie wymienia tej osoby z imienia. Dlaczego nie wymienia tego z imienia? Bo tu nie chodzi o tego czy tamtego brata. Tu nie chodzi o to, kto miał objawienie. Kto jest takim super chrześcijaninem, że mu Bóg coś pokazał. Tu chodzi o to, co Bóg robi w Kościele. Nie chodzi o to, kto z nas jest mocny, ale o to, że Bóg jest mocny. Ten człowiek, o którym mówi Paweł, został pozwany do trzeciego nieba. Ten człowiek nie wie nawet, jak tam się znalazł. Czy w ciele, czy poza ciałem, nie wiemy, ale Bóg wie. Dla niego jedno i drugie jest możliwe, bo Bóg jest mocny. Ale co to znaczy, że został pozwany do trzeciego nieba? Paweł operuje pojęciami, które wtedy były zrozumiałe, ale teraz niekoniecznie mogą być nadal zrozumiałe, bo nie dzielimy nieba na 3 albo na 7. W literaturze żydowskiej często wspominano o 3 albo 7 niebach. Pierwsze niebo to to, co widzimy w ciągu dnia. Chmury, ptaki, horyzont. To takie niebo, po prostu jak patrzymy w niebo, to jest to, co widzimy. Drugie niebo to to niebo, które widzimy w nocy. To gwiazdy i planety, to co jest dalej. Ale już trzecie niebo to miejsce przebywania Boga. Nie tyle ponad światem fizycznym, jak jakaś jego kolejna warstwa, co poza nim. Nie wystarczy wstać statek kosmiczny i wystarczająco długo lecieć w jakimś kierunku, żeby tam się dostać. Chyba, że się rozwija. Dostanie się do trzeciego nieba jest czymś wbrew bramom fizycznym. Więc zobaczmy, jak mocny jest Bóg, który robi coś takiego. Jak mocny jest Bóg, który panuje nie tylko nad światem fizycznym, ale i duchowym. I może kogoś z jednego tego świata fizycznego przenieść do świata duchowego. Bez żadnego problemu. On przeplata jeden z drugim, to w nim jeden i drugi powstał. I w nim jeden i drugi może w ogóle funkcjonować. Kiedy Mojżesz przestrzegał Izraelitów, żeby byli posłuszni Bogu, przestrzegł ich między innymi w taki sposób. Zaczynamy w Księdze Powtórzonego Prawa 10:14. Oto do Pana, swego Boga, należą niebiosa i niebiosa niebios, ziemia i wszystko, co na niej się znajduje. Więc czasami czujemy się mocni, ale kiedy spojrzymy na Boga, możemy zobaczyć prawdę. To On jest mocny, a my jesteśmy strasznie słabi. Między sobą możemy się porównywać, kto jest mocniejszy, ale kiedy Bóg jest pod punktem odniesienia, to czym my w ogóle jesteśmy? Co my w ogóle możemy? Tak, król Dawid poprosił kiedyś Boga o coś bardzo nietypowego. Zawołał w psalmie 39, masz nawet jeszcze jeden. A w psalmie 39, w wersecie 5, Dawid zawołał: Daj mi, Panie, poznać krew mój. i jaka jest miara dni moich, abym wiedział, jak jestem znikomy. Wiesz, jaką Bóg dał mu odpowiedź? Oto na szerokość dłoni zamierzyłeś dni moje, a okres życia mojego jest jak nic przed tobą. Tylko jak tchnienie jest wszelki człowiek, choć pewnie stoi. Zaprawdę człowiek przemija jak cień. Zaprawdę na próżno się miota, gromadzi, a nie wie, kto to bierze. Więc taka jest siła człowieka. Jesteśmy jak tchnienie, jak jeden wydech, który pojawia się na chwilę, a zaraz go nie ma. Przemijamy w mgnieniu oka i nawet nie wiemy, co się stanie z tym, co po sobie zostawiamy. Możemy czuć się mocniejszymi od innych, ale jakie to ma znaczenie? Jedna krótka czuje się, że jest silniejsza od drugiej, ale jaką ma moc w porównaniu z człowiekiem? A jaką my mamy moc w porównaniu z Bogiem? Czy nie my jesteśmy mocni, a Bóg? Człowiek, o którym mówi Paweł, trafił do raju. On widział ten raj, więc możemy to nazwać widzeniem, ale też słyszał tam rzeczy, których nie może nam nawet powtórzyć. Miał więc pewne osobiste objawienie, które będzie przed nami zakrywać do czasu, kiedy sami znajdziemy się w raju. Ale zaraz, jak czytałem ten tekst, to coś mi się zaczęło nie zgadzać. Przecież raj był na ziemi. Czy to nie na ziemi był owoc, który Adam i Ewa zjedli, owoc z drzewa poznania dobra i zła? Dlaczego raj na ziemi? Nie wiem. Po przeczytaniu Starego Testamentu mogłoby się wydawać, że ten raj, nie wiem, trzeba od razu do potopu. Jak przed potopem był, a po potopie już nic za nim nie czytamy. Ale Bóg w jakiś sposób zachował raj w niebie. Czy stworzył drugi taki sam, czy znowu przeniósł ten raj, to nieba nie wiemy. Wiemy za to, że wciąż istnieje. Dlatego też słowa Jezusa do złoczyńcy, jeszcze dziś będzie ze mną w raju, są teologicznie poprawne. W Księdze Objawienia 2:7 Jezus mówi do zboru, kto ma uszy, niech wysłucha, to Duch ogłasza Kościołom. Temu, kto zwycięży, właśnie Jemu pozwolę stworzyć drzewa życia, które rośnie w raju u Boga. Więc drzewo życia było kiedyś na ziemi, a teraz jest w niebie. Raj wciąż istnieje. Jest tylko jedna osoba w całym wszechświecie, która mogła to sprawić. Znowu, tylko on mógł sprawić, że to, co było w rzeczywistości fizycznej, istnieje w rzeczywistości duchowej. Tylko on może sprawić to samo z człowiekiem. On mógł ocalić raj od dwóch potopów, jakkolwiek to zrobił, i on może ocalić człowieka od ogniu piekła. On jest Panem, jest Panem mocnym. Ani nie jesteś, ani nie potrzebujesz być mocny. Nie w ten sposób. Bez Niego nic nie możesz. Nim możesz wszystko, cokolwiek On zechce. Może nam się wydawać, że jesteśmy silni, kiedy jesteśmy niezależni, ale prawdziwa siła tkwi w zależności od Boga. Jesteśmy słabi przed Nim, słabi w porównaniu do Niego. I musimy nieco odmawiać i się do tego przyznać, żeby nauczyć się polegać na Jego sile, na Jego mocy. Takim będę się szczycił, pisze Paweł, ale sobą samym nie. Ale tak naprawdę nie szczyci się tym, że znajdzie do żywiątkowego chrztu pielina, tylko tym, co Bóg zrobił w życiu tego człowieka. Przeciwnicy Pawła szczycili się sobą i swoją siłą, ale Paweł postanowił szczycić się Bogiem. Weźmy z niego przykład. To nie my jesteśmy mocni, a Bóg. A skoro tak, to nie udawajmy mocniejszych niż jesteśmy. To będzie kolejnym punktem wykazania Mateusza. Więc nie udawajmy mocniejszych niż jesteśmy. Przeczytam jeszcze raz 6 i 7 wersetu. Bo jeśli chciałbym się szczycić, nie byłbym bez racji. Powiedziałbym prawdę. Szczególnie się jednak, aby ktoś nie przykładał do mnie miary nieodpowiadającej temu, co mnie widzi lub co ode mnie słyszy. Nie łączył mnie z nadzwyczajnym objawieniem. Dlatego, by nie uchronić przed pychą, zbito mi chciało kolej. Więc Paweł mówi tutaj, że ma się czym szczycić. Mógłby licytować się z przeciwnikami swoimi na swój status społeczny, na swoje dokonania. Prawdopodobnie by wygrał. Ale nie robi tego. W liście do Filipian moglibyśmy przeczytać, że uznał te rzeczy za śmieci. Paweł wstrzymał się od takiego licytowania, że i tutaj trzeba też dlaczego. Żeby czasem nikt nie zaczął go mierzyć niewłaściwą miarą i żeby nie łączyli go z nadzwyczajnością objawień. Jakich objawień? Dlaczego nie mają go łączyć z nadzwyczajnością objawień? Dlaczego mówię o końcu, czyli naszej cierniu, a w innych przykładach, który ma dochronić przed pychą z tego powodu. Dlaczego mówię o tym w kontekście objawień jakiegoś człowieka? Chyba, że to on jest tym człowiekiem. I wiele rzeczy w tym tekście, które wskazują na to, że to właśnie Pan w ten sposób w trzeciej osobie mógł pisać o sobie. Dostał ten cień, który miał mu pomóc być pokorny, pomimo objawień. Wspomina, że nie chce, żeby patrzono na niego przez ich pryzmat. Też nie zmienia przy tym tematu, nie mówi, ja też doświadczyłem objawień, ale dostałem cień. Mówi po prostu, nie, dostałem cień, żebym się nie szczycił za bardzo. Zna dużo szczegółów, jak na to przed 14 lat. W swojej narracji jest cały czas na etapie mówienia o sobie, skończę do przychwałek jego przeciwników. No i tamten zabieg mówienia o sobie przeciw sobie nie jest niczym nowym. W Nowym Testamencie. A spasowuje się to, że Paweł jednak jest pokornym człowiekiem i nie chce się wywyższać tym, co tego spotkało, ale swoimi słabościami. A jeżeli wystawimy tę informację z tym, co Paweł robił 14 lat wcześniej, licząc od napisania drugiego listu do Koryntian, to okaże się, że Paweł był już chrześcijaninem, ale dopiero zaczynał swoją służbę. Był na etapie przygotowań, gdzie najpierw Jezus mu się objawił osobiście w drodze do Damaszku, a potem na przykład udał się do Arabii, żeby utwierdzić się w wierze. I nie wiemy, co tam robi. Z nikim się nie spotykał. Chciał być sam. Więc to bardzo dobrze by się wpisywało w jego biografię, zakładając, że Paweł mówi to o sobie. Myślę, że możemy tak założyć. Ale nawet jeżeli nie, to nie zmieni to wydźwięku tego fragmentu. Paweł odmawia przychwalania się sobą, żeby nic nie mierzył go, miarą niezgodną z tym, co widać i to słychać. Więc jak to rozumieć? Załóżmy, że opowiadam komuś o apostole Pawle i mówię, Paweł jest ten człowiek, który głosił Ewangelię w najważniejszych miastach Imperium Rzymskiego. Dyskutował z filozofami w Atenach, mówił o Chrystusie namiestnikom, królom i pisarzowi, był znakomitym teologiem, który napisał sporą część Nowego Testamentu. Pan Jezus objawił mu się osobiście i ustanowił go apostołem podaż. Miał nawet widzenie, w którym został wzięty do raju i słyszał rzeczy, o których dowiemy się dopiero po śmierci. Jak ja to wszystko komuś powiem, to jaki obraz Pawła powstanie w jego głowie? No obraz, wiecie, takiego Herkulesa chrześcijańskiego. Więc im więcej takich rzeczy o nim słyszymy, o czymkolwiek, tym bardziej, jakby to jest taka nasza ludzka cecha, ci ludzie stają się odrealnieni dla nas. Znaczy, właśnie wyobraźni zaczynają przypominać jakichś herosów. Tymczasem Paweł nie chce, żeby patrzono na niego w taki sposób. Nie chce, żeby ludzie myśleli przez pryzmat tego, co się działo w jego życiu, że jest mocniejszy niż w rzeczywistości. On też był tylko człowiekiem. On też cierpiał, też doznawał słabości, też grzeszył. On też był tylko sługą. Tak jak my wszyscy. Chciał, żeby ludzie widzieli go takim, jakim jest naprawdę. Nie herosem, a sługą. Nie mocnym, a słabym. Zobaczcie, że nasza pokusa jest zupełnie odwrotna. Ukrywamy nasze słabości. Chcemy, żeby ludzie widzieli nas jako silnych, niezależnych i odnoszących sukcesy. I wmawiamy sobie, że tak powinno się robić. Że przecież nie możemy obciążać innych naszymi trudnościami. Bo jeszcze pomyślał, że sobie nie radzimy, albo że jesteśmy czymś słabi, albo że nie daj Boże, że mamy problem z jakimś grzechem. Nikt z nas nie jest super bohaterem. Jesteśmy ludźmi. Mamy swoje problemy i słabości. Jesteśmy zależni od innych i potrzebujemy ich pomocy. A tym bardziej jesteśmy zależni od Boga i potrzebujemy Jego pomocy. Kiedy udajesz się mniejszego niż jesteś, to narażasz wszystkich na stratę. Ludzie wokół ciebie nie będą wiedzieli, jak mogą ci pomóc i będziesz osamotniony w swoich problemach. Ci, którzy potrzebują pomocy, będą mieli wrażenie, że nie ma z nimi nic wspólnego, przez to oni będą osamotnieni w ich problemach. A z drugiej strony, możesz mieć moment załamania albo upadku, który zburzy całą swoją fasadę siły i mocy, do tego stopnia, że inni zobaczą w sobie hipokrytę i będzie to dla nich zgorszenie. Ale największy problem jest taki, że nie zamieszka wtedy sobie pełnia mocy Chrystusa, o czym powiem w kolejnym punkcie. Nie udawaj mocniejszego niż jesteś. W ten sposób tworzysz wokół siebie iluzję i wprowadzasz wszystkich w błąd. Co gorsza, sam możesz w niemu wierzyć. A potem, kiedy słabość weźmie nad tobą górę, swój fizyczny, swój fikcyjny świat się zawalił. A to zawsze boli. Paweł nie chciał, żeby uważano go za mocnego. Nie chciał, żeby szeptali między sobą, kiedy wchodzi do pomieszczenia. Żeby myśleli o nim jako ten gigant, którego Bóg porwał do trzeciego nieba. Chciał, żeby znali go po prostu jako Pawła, jako sługę Chrystusa, który zaniósł im Ewangelię. Nie pozwalał, żeby myśleli, że jest mocniejszy niż w rzeczywistości. I my też tego unikajmy. My wszyscy zarówno takimi, jakimi po prostu jesteśmy. I wiedzą, że pomimo naszych słabości i trudności, to trwają się ze Chrystusem. No i właśnie. Ta trzecia rzecz, kluczowa, moc Chrystusa przychodzi w słabości. Wersetów 7 do 10. Dlatego, by mnie uchronić przed pychą, witam ich całą kolę, to jakby anioł szatana wysłany by mnie upokarzać, żebym się nie wynosił. W tej sprawie 3 razy prosiłem Pana, by go zabrał ode mnie, ale mi odpowiedział, wystarczy Ci moja łaska, słabość, doskonali moc. Tym większą więc przyjemnością będę się szczycił ze słabości. Tak chcę, by dzięki temu zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego chwalę sobie słabości, zniewagi, potrzeby, prześladowania i dzieci dla Chrystusa. Bo kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Przechodzimy do bardzo ciekawego fragmentu listu. Na tym, czym był koleż, gdy się chciało Pawła, łamali sobie głowy i czołowi światowi teolodzy i ci nie czołowi, że tak powiem. I koncepcje są różne. Ja bym nie podzielił na takie 4 główne kategorie. To mógł być po prostu fizyczny ciel, czy koleś bity w jego ciało, to też wątpię. To mogły być jakieś choroby ciała. Migrena, paraliż, niektórzy sugerowali, problemy z oczami. To mogły być, inni mówią, trudne doświadczenia, którego spotykał, który pisał do tej pory. Albo z tym cierniem, czy posłańcem szatana, który miał go poliskować, mogli być przeciwnicy jego. Między innymi ci w Korycie. Ciężko orzec. Mnie przekonuje ta koncepcja choroby oczu, bo list Galatian zdaje się posugerować, ale koniec końców nie jesteśmy w stanie tego określić. Wiecie co? Bardzo dobrze. To Bóg zdecydował, że nie dowiemy się co dokładnie, że wśród wszystkich rzeczy, które spotkały Pawła, co trafiło go najbardziej. Nawet nie musimy się nad tym zastanawiać. Mamy swoje końce, czy ciernie. To może być jakaś choroba fizyczna, to może być depresja, to może być zły czas, to mogą być naciski ze strony rodziny, to może być jakieś traumatyczne doświadczenie, albo upokorzenie, bieda, przemęczenie, ciągły stres, cierpienie kogoś bliskiego. Różne rzeczy mogą być tym ciernym w naszym życiu. Każdy ma swój. Ale cierń Pawła pomaga nam odnaleźć uniwersalną zasadę. To prawda, cierpimy i doświadczamy słabości, ale z Bożą pomocą może nam to wyjść na dobre. Może nam to czegoś nauczyć. Może nas uchronić przed grzechem. Na przykład pychy, jak w wypadku Pawła. A w związku z tym wszystkim może nas doprowadzić do duchowego wzrostu, do uświęcenia. I kiedy coś nas dotyka, często myślimy o tym szerszym kontekście. Chcemy po prostu się tego pozbyć. Mówiłem, Panie Boże, po co mi to? Czy nie mam życia wystarczająco ciężko? Czy chociaż raz nie mogłoby być łatwiej? Dlaczego tego nie zawierzyć? Albo dlaczego po prostu mnie nie zmienić? Dlaczego nie sprawić, że będę silny? Przecież mógł być, miałbyś wtedy do mnie znacznie większy pożytek. Mógłbym mniej przejmować się swoimi problemami, mniej tracić na nie czasu i bardziej zaangażować się w służbę na przykład. Ja też się łapię na takim myśleniu, ale prawda jest taka, że to jest naiwne. Może nie jest to, ale jest naiwne. Zazwyczaj Bóg nie zmienia nas za jednym zamachem. Ale przez stopniową, trwałą pracę nad nami, a nasze słabości są jednym z jego podstawowych narzędzi. I widzimy to u Pawła. On nauczył się nie tylko pokory, ale nawet cieszenia ze swojej słabości. Zrozumiał, że zbliżają wolę do Chrystusa i pomagają mu czerpać z jego siły. To w nich najbardziej objawia się moc Chrystusa. Nie w cudach, nie w sukcesach, nie w ludzkiej chwale, ale w słabych, złamanych sługach, którzy idą Panie ze względu na wszystko. Paweł był takim sługą. Moc Chrystusa nie przyszła do niego w wywyższeniu, a w poniżeniu. Nie w sukcesie, a w przeciwnościach, nie w sile, a w słabości. Paweł był słaby przed Panem. Rozumiał, że bez niego nic nie znaczy i nic nie osiągnie. Wiedział, że kiedy cierpi, kiedy nie ma już siły, żeby cokolwiek zmienić, Wtedy Chrystus najbardziej nie działa. Zaakceptował to, że to Bóg jest mocny, a nie on. I nie udało, że jest inaczej. Uniżył się przed Bogiem i pozwolił, żeby w ten sposób zamieszkała w nim pełnia mocy Chrystusa. To samo powinien zrobić każdy z nas. To prawda, jesteśmy słabi, ale może w nas zamieszkać moc Chrystusa. Pozbądźmy się matek, pozbądźmy się fałszywej dumy. Uniżmy się przed Chrystusem, tak jak Chrystus uniżył się dla nas. On będąc, tak jak już mówiłem dzisiaj, wszechmocnym Bogiem, dla nas stał się słabym człowiekiem. Dla naszego zbawienia był niesprawiedliwie osądzony, upokorzony, ubiczowany, ukrzyżowany. Dla naszego zbawienia doznał więcej słabości niż ktokolwiek z nas. Ale potem zmartwychwstał jako Pan Panów i Król Królów. On wie, co to znaczy być słabym i ma moc, żeby uczynić nas mocnymi w Nim. Zbawienie przychodzi przez zaufanie Chrystusowi, ale jego moc też. Polegaj na sobie, a okażesz się słabszy niż kiedykolwiek. Polegaj na nim, a w swojej słabości staniesz się mocny. Mocny nie tak, jak oczekuje tego świat, ale tak, jak sprawia to dla Chrystus. Daj tam moc do wytrwania i działania bez względu na wszystko. Nie miałem wstępu świętego. Przecież mogłoby się wydawać, to są momenty, kiedy najbardziej moglibyśmy się poznać. Będę słabi przed Panem, ale mocny z Panem. Pozwólcie, że się pomoże. Dziękuję Ci, Panie, za źródło mocy, które jest w Chrystusie. Za to, że chociaż my jesteśmy słabi, jesteśmy jak to schnienie. Nasze życie jest jeszcze raz dłoni. Nie możemy nawet zdecydować do końca o tym, co się stanie z tym, co po nas zostanie. I chociaż w porównaniu z Tobą naprawdę jesteśmy mniej niż jak mrówki wobec nas, a nie to jednak Ty odpowiadasz na nasze prośby i Ty jesteś z nami. Dziękuję Ci, Panie, że możemy mieć moc w Chrystusie. Dziękuję Ci, Panie, za to, że uczysz nas tego, że uczysz nas nie przekonać się samymi sobą, nie być silnymi i niezależnymi w oczach ludzi, ale polegać na Tobie, zależy przez Ciebie, w Tobie szukać mocy. Dziękuję Ci, Panie, że to stało się możliwe przez ofiarę Chrystusa. Chwała Tobie, proszę Cię, pomóż nam być słabymi przed Tobą, ale mocnymi w Tobie. Amen.